Aleksandra Fila Jankowska. Rysy na tęczy. Czyta Tomasz Karc. Nie było jej na żadnej mapie, choć według starych legend świeciła najjaśniej. Instynktownie wyczuwali jej istnienie. Niestrudzeni, choć targani lękiem, parli przez morza czasu i obłoki galaktyk do tej wyśnionej gwiazdy, której starożytne imię brzmiało wolność. Im bliżej byli, tym mocniej wabiła swym potężnym czarem. Potylekroć upokorzeni i odarci ze złudzeń, składali swe strzaskane serca i ruszali raz jeszcze, przekonując się wciąż od nowa, że najzacieklejszym wrogiem jest ich własne zwątpienie. Rozdział pierwszy. Zasiew chaosu. Przestroga. Eskapada zaczęła się błogo. Opalizujące strzępki porannej mgły mknęły szybko w niebo, wróżąc ładną pogodę. Ten dzień intrygował zapachem. Wonna nuta rozlewisk była dziś ledwie uchwytna i trudna do nazwania, lecz zwiastowała nadejście jakiejś zmiany. Oby na lepsze, ale jakaż by mogła być. Tragueri lubił przebywać w towarzystwie koordynatora Folmato, choć ostatnio rzadko miewał ku temu okazję. Z radością przyjął zaproszenie na ten wspólny wypad, choć podejrzewał, że zwierzchnikowi chodzi o coś więcej niż upajanie się krajobrazem. Sunął obok kompana tuż pod ażurowymi dziś chmurami, poddając się powiewom łagodnego wiatru. Mijali teraz krągłe, kalcytowe budowle w dole, które nie różniły się kształtem. Zamieszkujące je gromady młodzieży nadawały za to każdej z nich jakiś własny charakter. Te kryształowe kule w tonacjach cyjanu zacieśniały spirale wokół położonego centralnie majestatycznego stożka, w którym wrzało życie. Tragueriego rozbawiło wspomnienie, że rodzime stożki, fundamenty uldryjskiej demokracji, otoczone zwykle chmurami ruchliwych mieszkańców, kojarzyły się innym cywilizacjom z owadzimi kopcami. Budowle w dole ustępowały zwolna różnobarwnym łąkom, które kiwały rozłogami bujnych, pylących już traw. Zamaszyście i chaotycznie. Tragueri poczuł ukłucie lęku. Niby wciąż sielanka, ale coś jest nie tak. Miał wrażenie, że drgania traw robią się dziwnie nerwowe. Chciałeś spotkania przed moim wylotem do tajemniczego ślepego ramienia? Zagadnął koordynatora. Owszem, Folmato zbliżył się nieco. Przed wizytą na kłopotliwym trzecim globie systemu Mahabor. Kłopotliwym, bo zaginął tam Kotley, podchwycił natychmiast Tragueri. Nie wolno ci tak mówić. Odparował z miejsca Folmato. Straciliśmy kontakt, tyle wiemy. Racja, nie wolno mu było tak mówić, o czym przekonał się podczas ostatniego zgromadzenia. Skrytykowano go za defetyzm, lecz pomimo żywiołowego sporu to załodze jego statku powierzono tę misję na rubieży galaktyki. Za jej główny cel uznano eksplorację niezbadanego sektora kosmosu, szczególnie tej nietypowej planety. Wybranej wcześniej z niejasnego do dziś powodu przez idola tłumów Kotleja. Odszukanie koryfu Kotleja stało się teraz dyskretnym celem misji. Nikt jednak nie chciał jawnie uznać, że mogło go spotkać coś złego. Pogoda jednak się psuła. Chmury zbijały się w burę kłęby, słoneczne pasma zanikały, wiatr rozpędzał się do porywów. Widoczne w dole krzewy zaczęły dygotać jak w transie, a z sadzawek co i raz podrywały się grubo kropliste wiry. Tragueri spojrzał znacząco na Folmato, ale ten nieporuszony brnął przed siebie. Chcę ci przekazać kilka uwag Kotleja o tej planecie. Koordynator ciągnął dalej. Choć jego raporty stamtąd rozumiem słabo, przyznał. Podobno odnalazł źródła wysokich frekwencji, ale ubolewał nad sztywnością myślenia dorosłych osobników tamtejszej rasy naczelnej. Pokolenie, na które trafił, jest straumatyzowane po szybkim przebiegunowaniu planety. Folmato zawiesił głos, które miało miejsce niedługo przed jego wizytą. Ale Kotley nie to ma na myśli. Powołuje się na pomiar wibracji i z pewnym patosem donosi: głównie młodzież potrafi tu marzyć, myśleć odważnie, przekraczać granice uzgodnionej rzeczywistości, póki nie wpadnie w drenujące rutyny. Cały Kotley. Folmato nie zdołał ukryć nostalgii. Na Boga, on chyba nie nawiązał kontaktu z młodzieżą. Dlaczego byłoby to takie naganne? Szczerze zdziwił się Tragueri. Wibracja osobnicza jest lepszym miernikiem otwartości niż wiek. Pamiętał, że jego wiek zamykał mu często drogę do poważniejszych misji. Naganne z powodu niestabilności energii młodocianych osobników. Koordynator przywołał argument dobrze Tragueriemu znany. I choć według odczytów Kotleya na tym małym, kapryśnym globie młodzież stanowi teraz siłę prężną intelektem i bogatą w inwencje, Folmato przywołał odczyt, obracając oczy wokół kilku osi, jest bez wątpienia chwiejna emocjonalnie. Przerwał i nabrał światła. To niedopieszczone dzieci twardego pokolenia, które walczyło o tereny regeneracji i wydzierało morzom lądy. Zgodnie z duchem czasu, mahaborska młodzież chce uchodzić za dojrzałą, światłą i mocną, ale jest to zwykłą pozą. Tragueri nie skomentował wywodu koordynatora, choć nie podzielał tak silnych obaw. Jednocześnie nie rozumiał uporu, z jakim kontynuuje on dzisiejszy, coraz mniej przyjemny rajd. Wokół było już nie tylko ponuro, ale zaczynało wiać grozą. Chmury zdusiły resztki słonecznych smug, wiatr łamał z chrzęstem gałęzie daktylowców, a wątłe liwy wyrywał z gleby bez litości. Z sadzawek dobywał się złowrogi bulgot. Co się dzieje? Tragueri, przytłoczony nagłym smutkiem, zlustrował koordynatora. Raz tylko taka aura szarpała mi ciało na strzępy. Przerwał mu wizg spłoszonego Sursuna. Nawet zwierzęta nie doszły jeszcze do siebie, odrzekł Folmato, brnąc przed siebie mimo rosnącego zamętu. Podążał teraz wzdłuż samotnego pasma skał ku zatoce, która połyskiwała fioletem. Jak to nie doszły jeszcze do siebie? Pomyślał Tragueri, starając się dotrzymać pola kompanowi. Czyżby wcześniej było tu jeszcze gorzej? Wtedy pojął, że pogoda pogarsza się w miarę zbliżania się do jakiegoś epicentrum. Ale już tutaj panowała prawdziwie ohydna aura. Na co tak zareagowała natura? Czy tu ktoś niedawno umarł? Tragueri zapytał w końcu wprost, zmagając się z nieodpartym odczuciem. Nie dalej jak wczoraj, potwierdził Folmato i chwycił się występu niemal pionowej grani, uznając najwyraźniej, że są wystarczająco blisko celu. Tragueri dopadł natychmiast sąsiedniej półki skalnej. Ci desperaci zawsze zaszyją się w mało dostępnym miejscu. Koordynator skierował wzrok w dół ku tłukącym ogłazy falom morskiej kipieli. Ciało wydobyto wczoraj. Między skałami bielił się skrawek plaży. Pokrywała go skłębiona warstwa roślin. Dało się w niej wyróżnić kilka ubłoconych, potężnych pni. Strzaskane gałęzie przekrywała kwietna masa w barwie granatu, żółci i zieleni. Wczoraj zwaliły się tu 3 stare kwiatodrzewy, skomentował widok Folmato. Bolesne piętno zgonu. Dodał sugestywnym tonem, po czym poderwał się i zawisł nad skałami. Po chwili podążył ku lądowi. Tragueri posłusznie zsunął się w ślad za nim, wzdłuż grani do poziomu gruntu. Rozejrzał się, oceniając rozmiary spustoszenia. Wichura wciąż szalała, ale tolerował ją łatwiej, wiedząc, że się uspokaja. Przyroda szybko się odrodzi, pomyślał przekonany, że to nie ruina terenu stanowi troskę koordynatora. Nie chodzi też o osobę zmarłego. Folmato chciał mnie chyba skonfrontować z samym faktem śmierci. Czyżby śmierć była u nas bardziej powszechna niż podaje się do wiadomości? Tragueri zdecydował się zapytać wprost. Skądże znowu? Folmato zaprzeczył stanowczo. To naprawdę rzadkość. Ale zdarzyła się akurat przed moim odlotem. Tragueri podejrzewał, że nikt z jego znajomych nie znalazł się nawet w sąsiedztwie takiego zjawiska. Powiedz, Czy tym umierającym nie można zawczasu pomóc? Można, ale oni tego nie chcą. Nikogo nie uszczęśliwisz na siłę. Wierzyć się nie chce, że ktoś marzy o opuszczeniu tego świata. Tragueri nie ukrywał poruszenia. Jak myślisz, czemu? Nie wszyscy mają ochotę drążyć w sobie na głębokościach archeologicznych. Folmato omiótł kompana skoncentrowanym spojrzeniem. To przecież bywa trudne, nie pamiętasz już, koryferze? Pamiętam, odrzekł Tragueri, nie do końca przekonany. Więc zadbałeś, bym przed wylotem doświadczył energetyki śmierci. Rozciągnął się na sfilcowanym mchu. Bo tam jest powszechna? Tak, Folmato złożył błony lotne. I żebyś przypomniał sobie stany niepewności, bo pewnie przyjdzie ci się z nimi mierzyć. Opadł na poduchę mchu śladem Tragueriego. No i żebyś dotknął nietypowo silnych emocji. Według Kotleya machaborskie afekty mogą powalić nawet nas. Przestrzegł z powagą. Jak te kwiatodrzewy, które zaraz stąd uprzątną, dodał już żartem i wskazał automaty o pszczelim kształcie, które zbliżały się do lądu. Na biwak. Wiosenne szaleństwo wdzierało się wszędzie. Rozbudzony las wabił szczebiotem ptaków i zapachem mrowisk. Kwiaty w parkach eksplodowały barwami, a tłumy przechodniów przelewały się pasami komunikacji na falach ożywienia. Holoekrany wystaw odnowiły propozycje, z ukrytych głośników płynęła zmysłowa muzyka i cóż to? Pokaz tańca na platformie robotów porządkowych. Pośród ludzi tańczyły dwa testowane androidy, a grupka widzów zataczała się ze śmiechu. O rany, znowu? Katarzyna poczuła nagle, że przyspiesza jej serce i cierpnie skóra. Pośpiesznie chwyciła oddech i rozejrzała się trwożliwie wokół, ale nic szczególnego nie rzuciło jej się w oczy. Poza tym, że zrobiło się w nich różowo, a w uszach dzwoniło. Czy tak zaczyna się wylew? Ale w moim wieku? Postała chwilę, aż ustąpił lęk. Przechodnie zachowywali się normalnie, w przeciwieństwie do niej. Bezsensowna nadwrażliwość, skarciła samą siebie. Pierwsza hipochondryczka w trójoazie. Ruszyła szybko promenadą wzdłuż rzeki, przyglądając się grupkom dziewczyn w fantazyjnych kreacjach, które gromadziły się przy podjazdach ruchomych pasaży. No tak, zaczął się weekend. Wchodząc na najwyższy z mostów Trójoazy, spojrzała z góry na rodzinne miasto, zbudowane na prędce, jak wiele innych dwie dekady temu. Lecz jak niewiele innych, całkowicie na łonie natury wśród sosnowo-świerkowych borów. Lubiła wiosenny zapach igliwia, który przenikał dziś wraz z ciepłymi podmuchami wiatru każdą z wyróżniających się kolorytem dzielnic – brytyjską, holenderską, włoską i hiszpańską – pośród całej reszty polskich. Imigracja po tranzycji, przypomniało jej się poprawne sformułowanie. Dobrze, że tutaj nieznaczna. Teraz poczuła się aspołeczna, ale nie lubiła tłoku. Masowy napływ ludności z zalanych części lądów na te ocalałe bądź samoistnie wynurzone z morza dotyczył Trójoazy faktycznie w niewielkim stopniu. Pewnie dlatego, że była tak ukryta i zdawałoby się odcięta od pędzącej z nowym prądem cywilizacji. Jakże inaczej rzecz się miała w niedalekim Krakowie, w tej mieszaninie narodowości. Tam angielskim, wspólnym językiem zjednoczonego świata, posługiwano się powszechnie już nie tylko w szkołach, ale i na ulicach. Kaśka nie chciała opuszczać rodzinnego miasta. Odpowiadało jej niespieszne tempo życia, które toczyło się tu w symbiozie z tak bliską naturą. Myśl o wyjeździe na studia budziła w niej niepokój. Ale jeszcze cały rok, pocieszała samą siebie. Dobrze, że reforma dodała ten rok, wymuszając pełnoletniość na odjechanych kierunkach. Znów zaczęła drżeć w środku. Dlaczego? Przecież nie z powodu studiów, albo minionej tranzycji. Fakt, nie umiała myśleć o niej spokojnie, mimo że dotknęła nie ją osobiście, ale matkę. Dziadków już nie poznała. Podziwiała w duchu ludzi, którzy przetrwali czas wielkiego testu, zwanego do dziś żartobliwie apokalipsą albo Armagedonem, w żadnym jednak razie potopem. Chyba dla odróżnienia od biblijnego, choć ta nazwa pasowałaby najbardziej. Słuchała z uwagą odwiedzających matkę znajomych, którzy wspominali z dumą, jak to wystarczyło się nie bać, ale tak do końca. I nie patrzeć nawet przez okna, co dzieje się wokół. Zaufać, zawierzyć, nie wpaść w panikę i przetrwać dni ciemności. Cieszyła się, że urodziła się później, bo na pewno umarłaby ze strachu. Wspominali z rozrzewnieniem i takich, lecz jej dzisiejsze rozedrganie nie było reakcją na wspomnienia. Czyżby ten biwak? Przed zejściem z mostu spojrzała raz jeszcze na odległe góry i otaczające miasto połacie lasu. Gdy przesunęła wzrok po linii horyzontu, coś ją zaskoczyło. Nie od razu uświadomiła sobie, co w tym widoku jej nie pasuje. On nie był niecodzienny. Był po prostu niemożliwy. Co to, nagły zachód? Próbowała zrozumieć, ale przecież słońce wciąż jest po przeciwnej stronie. Różowa kula, która przed chwilą rozbłysła tuż nad wierzchołkami świerków, teraz spadła bezgłośnie w sam środek boru. Jej schodzeniu do ziemi wtórowało falowanie drzew, które wydały się drgającym obrazem. Drgania rozeszły się w niewielkim fragmencie lasu, za to otaczające go połacie pozostały nieruchome. Kaśka przetarła oczy. Zjawisko zniknęło tak szybko, jak się pojawiło. Poruszone drzewa zastygły w idealnej harmonii z resztą krajobrazu. Rozejrzała się na prędce, sprawdzając, czy inni też to dostrzegli. Nikt jednak nie zatrzymał się na drodze, nie spoglądał z zaciekawieniem w kierunku zanikłego mirażu. Choć tylko ona stała teraz wystarczająco wysoko? Gdy po chwili wgapiania się w ścianę zieleni nie dostrzegła już jej poruszenia, uznała, że doświadczyła złudzenia. I przypomniała sobie, że śpieszy na biwak. Czy aby nie w te lasy jedziemy? Pomyślała i ruszyła przed siebie. W Alei Architektów rozkwitające kasztanowce przywołały maturę Roberta. Że jej starszy o rok chłopak świetnie sobie poradzi, nie miała wątpliwości. Na pewno wyjedzie na studia, bo Trójoaza stawała się dla niego za ciasna. Ty, Bryniarski, cierpisz tu chyba na niedobór stymulacji. Zabrzmiał w jej głowie głos chemiczki po jakimś jego wyskoku. Trudno nie przyznać jej racji. Prawie wbiegła do domu. Zignorowała robota zapraszającego na obiad głosem matki, która nie wróciła jeszcze z pracy. Wskoczyła w łazience pod strumień ziołowego naparu. Tym razem nie mogę się spóźnić. Strofowała się w popłochu, gdy pachnąca rumiankiem woda zrzucała na dno basenu kłęby piany z jej skóry. Wytarła się w biegu, obserwując jednak z uwagą swoje zgrabne 17-letnie ciało w wielkim pokojowym lustrze. Wciągnęła dżinsy i wiązaną koszulę. Mimo pośpiechu nie zapomniała o starannym rozłożeniu fałd. Długie, jasne włosy, przedmiot zazdrości koleżanek, związała taśmą niemal bez suszenia, błogosławiąc w duchu piękne słońce tego dnia. Zdążyła jeszcze wysłać wiadomość. Mamo, wyjeżdżam na weekendowy rajd z klasą Roberta i bardzo się spieszę. Nie denerwuj się. Całusy, Kasia. I zostawiła komórkę w domu, by uniknąć zbędnego dochodzenia. Na dworcu przywitały ją okrzyki rozbawionych czwartoklasistów i Malicki był już na miejscu. Pozdrowiła niepewnie nauczyciela. Katarzyna Głębocka z 3C, dziś gościnnie z nami. Pozdrowił ją z życzliwym uśmiechem. Robert zaraz będzie. Posłałem go po coś ze sprzętu. Malicki uznał chyba za powinność dotrzymać jej towarzystwa wśród własnych wychowanków. Lubiła tego nauczyciela. Z natury wesoły i niestwarzający dystansu, dziś ubrany w sportowe ciuchy i tak miał w sobie jakąś dozę dostojeństwa. Lepszym zasłyszanym przez nią ostatnio terminem byłoby wewnętrzne osadzenie. z pewnością przetrwał tranzycję bez trudu. Mimo że był wtedy pewnie 10-latkiem, nie zabawiał jej rozmową, ale czuła roztoczoną nad sobą opiekę, która przywróciła jej przyjemny stan spokoju. Szkoda, że niełatwo było czuć spokój przy Robercie. Maciek, coś ty napchał w ten plecak, dostrzegła kumpla z sąsiedztwa. Ale fajnie, że zabrałeś gitarę. Nie zauważyła, kiedy zjawił się Robert. Prawie wpadł na peron, lawirując między podróżnymi. Zakradł się do niej, objął ją w talii i pocałował w policzek. Pociąg wjeżdża, odskoczyła zawstydzona. Wskazała wyraźny już srebrzysty pysk pojazdu o delfinim wyrazie. Sunął tunelem świeżej zieleni, domkniętym z góry przez lazur nieba. Kaśka oddała swój plecak Robertowi, gdy zautomatyzowany skład wahadłowy podpłynął na magnetycznym zawieszeniu. Pasażerowie pospiesznie zajmowali miejsca, niektórym bagaże wnosiły roboty. Uczniowie znaleźli się w jednym wagonie i dopadli siedzeń, nim pojazd przyspieszył. Słyszeliście, co ludzie gadają o tych lasach, do których jedziemy? Rzuciła Magda niby od niechcenia. Jakieś huki, grzmoty, z ziemi bucha para, cytowała wieści zasłyszane w lokalnym centrum handlowym. Czyżby uzbrojeni grzybiarze? Odstaw dragi, skomentował zaraz któryś z kolegów. Inni podjęli temat. Sklecili na prędce kilka krwawo ubarwionych historii z dyrektorem szkoły w roli głównej. Zamilkli, gdyż pociąg zaczął zwalniać. Gotowi do wyjścia, śledzili widok za szybą. Okolica nie przypominała już miasta, lecz dzikie ustronie. Syk otwieranych drzwi i słodką woń krzewów na podmiejskiej stacji, dziś całych w pąsach, Robert uznał za zaproszenie do dobrej zabawy. Ruszył leśną ścieżką wraz z Kaśką i rozgadaną grupą kolegów. Strząsali z sosnowych szpilek krople przelotnego deszczu, które skrzyły się spadając, jakby mrugały konspiracyjnie. Oczekiwał, jak oni wszyscy, czegoś niezwykłego po tym wyjeździe. Nie spodziewał się, że upragniona niezwykłość może go przerosnąć i wryć się w pamięć obrazami nie do usunięcia. Maturalna młodzież ochrypła od śpiewów przy ogniu, nim dotarła na nocleg w schronisku. Szefowie klasy odpowiadają za nocny porządek, zarządził Malicki. Posłał wymowne spojrzenie Robertowi i Maćkowi, chłopakom nieprzypadkiem obdarzonym tą funkcją. I udał się na spoczynek. 30 podopiecznych bez słowa poszła w jego ślady. Robert był dumny z zaufania, jakim darzył go wychowawca. Odnajdywał w Malickim niezbędny mu w owym czasie wzorzec prawości. Niejeden wieczór spędził w domu matematyka, dyskutując z nim z zapamiętaniem. Musi mnie lubić, ma do mnie cierpliwość, myślał. Zresztą cała szkoła zazdrościła 4B wychowawcy. Zyskiwał posłuch bez sankcji, a tę trudną do okiełznania klasę nieraz wybawił z opresji. Podczas sobotniej wędrówki przywoływano wydarzenia 4 minionych lat. Gdy grupka niezainteresowanych tym dziewcząt oderwała się, by omówić nowinki ze świata mody, na plan pierwszy wspomnień wybiła się postać Macieja Lewkiewicza, który wyróżniał się talentem technicznym. Lewkiewicz zrobił zwarcie przed testem na maszynie, włączył się wychowawca. Symulatory też na pewno on blokuje na sprawdzianach. Cytował skargi z pokoju nauczycieli i śledził wzrokiem skruszonego na pokaz Maćka. Albo Bryniarski taki zdolny, a nie może usiedzieć na tyłku 3 kwadransów. Malicki zmienił adresata. Dziś łaził na rękach, to jest ADHD, bez deficytu uwagi. Spojrzał wymownie tym razem na Roberta. Wtedy Magda wyrwała się z nową rewelacją. Bez jasnego powodu zaczęła opowiadać sen o próbie porwania przez kosmitów. Bartek odwdzięczył się historią o psie sąsiadów, który z takiego porwania wrócił z chipem w głowie. Młodzież zwijała się ze śmiechu, przywołując coraz to nowe sceny kosmokidnappingu. Ten modny ostatnio temat żartów pochłonął ich do kolejnej nocy z ogniskiem i gitarą. I chyba nikt nie zauważył, że Magdę coś gnębi. Nieproszeni. Od momentu lądowania Traguery czuł się tu nieswojo. Nie była to przecież pierwsza inna planeta w jego życiu, ani nawet nie 21. Szybka kalkulacja przyniosła odpowiedź 27. Czyżby tak wiele zmieniał transfer do innego ramienia galaktyki? Zapewne też i to, ale ostatni etap podróży wśród nieznanych ciał niebieskich ani w połowie nie wytrącił go z równowagi tak, jak docelowa Mahabor 3. Z pozoru nie wyróżniała się jakoś szczególnie na tle znanych światów, ani warunkami geofizycznymi, ani charakterem powstałego tu życia. Ale coś było nie tak z wibracją. Zgodnie z konwencją, za niska, żeby w ogóle tu lądować. Lecz Tragueri został tu wysłany z misją, którą traktował bardziej jako ratunkową niż rozpoznawczą. Szybko przekonał się, że łatwiej zniósłby nawet niższe, ale stabilne częstotliwości niż ich tutejszą chybotliwość. Nie przywykł do takich wahań, które nie pozwalają ugruntować odczuć. A przecież na doznaniowym odbiorze musi polegać dowodzący zespołem koryfer, zwłaszcza gdy przyrządy mówią zbyt mało w nieznanym środowisku. Licząc na szybszą adaptację do tych nietypowych warunków, Tragueri wykonał wraz z zespołem niezbędne prace rutynowe. Założył bazę i na planecie, i w bezpiecznym od niej oddaleniu. Zebrał też dane o żyjących tu gatunkach za pomocą dostępnych technik nieinwazyjnych. W temacie porozumienie z inteligentnymi mieszkańcami globu poniósł kompletne fiasko. Wyjaśnienie przyczyny tego faktu sam uznał za pobieżne. Cały jego zespół wciąż wracał do analiz bez klarownych konkluzji. Znajomość języka tutejszej rasy naczelnej też była żenująco niska. Mimo że czas pobytu koryfu w systemie Mahabor gnał nieubłaganie. Nie odnaleziono śladu Kotleya i to martwiło Tragueriego najbardziej. Przyrządy milczały, ale co jakiś czas miał wrażenie, że wyczuwa wibracje zaginionego koryfera. Stanom tym towarzyszyła jednak nie radość, lecz jakaś umykająca percepcji groza. Ale niczego nie można było być pewnym w tym mahaborskim kotle oscylacji. Wzdrygał się przed bardziej radykalnymi krokami, które ułatwiłyby poszukiwania i czuł się coraz bardziej bezużyteczny. W końcu podjął decyzję, którą w innej sytuacji odrzuciłby jako ryzykowną. Niepoważni. W niedzielę rano maturzyści zatrzymali się nad jeziorkiem. Trzciny szumiały wokół, a pogoda zachęcała do kąpieli. Na niewielkiej plaży Kaśka usiadła na ręczniku razem z Robertem obok jego klasowych kumpli. Ci bez skrępowania pożerali wzrokiem dziewczynę wielbionego tu Maćka, kształtną Kamilę w skąpym kostiumie. Kaśka przyjrzała się uważnie swojemu chłopakowi, który w odpowiedzi przesunął źdźbło trawy po jej łydce. Próbowała zebrać rozbiegane myśli. Zaczynało ją dręczyć przeczucie zbliżającego się końca. Końca czego? Dociekała. Rajdu? Szkoły? Czy końca bycia razem? Z Robertem związana była od dzieciństwa. Wychowali się na wspólnym, interaktywnym, w myśl zasady przywróćmy dzieci naturze, podwórku wielopiętrowego osiedla. Znała dobrze jego ojca, a on jej matkę. Jako dziecko nieraz spadła przez niego z drzewa, próbując dostać się tam, gdzie on wlazł. Potem jako chudy podlotek przypłacała siniakami skoki przez parkany, akrobacje na rolkach czy ryzykancki snowboard. Nadszedł jednak czas, gdy zaczęło ją irytować, że Robert uwielbia bić sportowe rekordy bez względu na ryzyko. Gdyby jego ojciec widział wymyślony przez niego konkurs lotniarski, spuściłby mu lanie. Podobnie jak zabalansowanie nad przepaścią na pniu sosny czy zwisanie ze skałek. Robiąc bez wyrzutów odstępstwo od reguły, dzieci się nie bije. Miała wrażenie, że inne dziewczyny obserwują popisy Roberta z zachwytem pobudzonych samic. Ona zaś, im była starsza, tym bardziej bała się jego zabaw. Odstawała od towarzystwa hardkorów. Zaczynała u niej przeważać kobieca potrzeba bezpieczeństwa, a na ustatkowanie się Roberta liczyć się nie dało. Kim była okryta tajemnicą pani Bryniarska? Zastanawiała się czasem Kaśka. Widziała ją tylko na kilku lichych filmikach, podobnie jak Robert. Ze zdjęcia ślubnego zawieszonego w sypialni jego ojca spoglądała ciemnymi oczyma piękna brunetka o ciepłym uśmiechu i oliwkowej cerze. Jakoś bardzo południowa. To pewnie po niej Robert odziedziczył cały ten temperament, bo przecież niepostatecznym Piotrze Bryniarskim. Ten nie rozumiał zachowań syna. Opiekunki w ukryciu przed ojcem zacierały ślady konstruktorskich zapędów dzieciaka, podczas których zwykle coś psuł. Czarnowłosy, czarnooki ciekawski, ładny chłopiec zawsze grzecznie przepraszał, mrugając niewinnie długimi rzęsami. Ale według ojca miał diabła za skórą. Niełatwo było go jednak utemperować, bo chłopak na ogół pogodny i skory do żartów, karany popadał w odrętwienie i odmawiał nawet jedzenia. Nie płakał. Za to kiedyś zdemolował pokój zamknięty w nim na długo. Kiedy zaczęli dorastać, Kaśka odkryła, że niepokoi ją nowa seksualna energia, która go ogarnia. Dawała mu wyraźnie do zrozumienia, że zniechęcają ją erotyczne zachowania i że ma je opanować. Więc opanowywał i nie pytała nawet jak. Wolała tulić się do niego bezpiecznie i przysięgać wieczną miłość w szałasach z leśnych zrębów, kajutach wyciętych w szuwarach czy lokalach ukrytych w żarnowcu, reliktach z dziecięcych scenariuszy. Według jej koleżanek było cudem, że Robert poddawał się muzealnej formie związku, a on kumplom się chyba nie skarżył. Niedawno jednak, gdy po namiętnych pocałunkach, którymi ją obdarzył, powstrzymała go z niemałym już trudem od zdjęcia z niej ubrania, zapytał z wyrzutem. Czy ty mnie naprawdę kochasz? Odpowiedziała, że tak, tylko jeszcze nie czas. Ale pytanie zbiło ją z tropu. Było zadane zbyt wprost, wręcz prostacko i jakoś podważało te wszystkie ładne zapewnienia, których potrzebowała. I czy kochać naprawdę można dopiero z seksem? Obawiała się jego żądzy jak nieokiełznanej rzeki, która, gdy zerwie tamę, zaleje ją wodospadem. Tymczasem na szczęście wyżywał się w sporcie. Jednak teraz na biwaku dostrzegła z niepokojem, że ten jej chłopak o południowej urodzie i wysportowanej sylwetce ściąga na siebie zbyt wiele spojrzeń klasowych koleżanek. Gdyby jej tu nie było, pewnie któraś ofiarowałaby mu z radością to, czego ona z uporem odmawiała. A może czasem dyskretnie dogadywał się z nimi? To byłby koniec. Katarzyna nabierała obawy, że ta miłość studiów nie przetrwa. Zapraszając ją na rajd, Robert z nietypową dla siebie powagą zapowiedział rozmowę o planach na przyszłość. I Kaśka wyczekiwała jej nie bez lęku. Tymczasem minął piątek, sobota. Mieliśmy pogadać, zagadnęła go, gdy sąsiedzi ruszyli do jeziora. Pochylił się nad jej głową, lubił zaglądać w jej intensywnie niebieskie oczy w oprawie ciemnoszarych rzęs. Nagle przezroczysty pęcherz z wodą rozbryznął przed ich twarzami. Robert poderwał się, by zlokalizować dowcipnisia, szybko jednak machnął ręką. Co chcesz studiować? Postanowił zmierzyć się z tematem. Jeszcze nie wiem. Ściągnęła usta w rozterce. A o AKS już nie myślisz? Zamilkła, przymykając oczy. Akademia Astronautyki? W tej samej chwili Robert poczuł chłód spływającego mu na kark strumienia i usłyszał głos Maćka. Jaśnie państwo się nie kąpią? Goń się! Rzucił i błyskawicznie odchylił się do tyłu, chwytając napastnika za nogi. Gdy rozległ się donośny pisk, Robert wiedział już, że popełnił błąd. Na trawę jak długa runęła Kamila. Przepraszam, podał rękę koleżance przy wtórze rechotu plażowiczów. Maciek z Kamilą położyli się nieopodal, a Robert podjął kolejną próbę rozmowy. To co, spróbujesz na astronautykę? Starał się powiedzieć to naturalnie, ale nawet w jego uszach zabrzmiało groteskowo. Zanim doczekał się odpowiedzi, zauważył zbliżającego się Bartka. Kolega zostawił ponton dziewczynom, wywlókł się z wody i zmierzał dokładnie na ich fragment plaży. Wyglądał niewyraźnie. Słuchaj, Robert, zaczął Bartek i zaczerpnął powietrza. Chciałem ci zadać jedno pytanie, bo Nie daje mi to spokoju od dłuższego czasu. Spojrzał w niebo. Właściwie nie wiem, jak zacząć. Kasię bardzo lubię, ale... Odwrócił głowę na bok. Nie, nie, zostań, Kasia, ja zapytam przy tobie. Przerwał. Robert nie pojmował, dlaczego omówienie sprawia koledze taką trudność. Kamila i Maciek przysunęli się z zaciekawieniem. No dobra, będę walił bez wstępów. Słuchaj, stary. Bartek dramatycznie zawiesił głos. Która godzina? Ostatnia sylaba zabrzmiała już jak skowyt. Obserwatorzy znieruchomieli w dziwnych pozach i zaraz dołączyli do Bartka, który prawie wył, dając upust wstrzymywanemu wybuchowi śmiechu. Robert podniósł się z trawy i chwycił Kaśkę za rękę. Chodźmy stąd, rzucił sam, krztusząc się śmiechem. To banda idiotów. Pociągnął ją w głąb lasu. Długo biegli ścieżką wśród wysokich świerków. Wreszcie wokół przejaśniało. Zatrzymali się na polanie otoczonej sosnowym młodnikiem. Rozgrzane powietrze pachniało żywicą. Na niebie zawisł skowronek i popisywał się wibrującym trelem. Natura pulsowała życiem. Siądźmy tutaj. Robert wskazał powalony pień, wokół którego wędrowała zgraja mrówek. Pełno ich tu wszędzie, ale cóż. Dziewczyna usiadła, a on przyglądał jej się bez słowa. Miała na sobie kostium z modnego ostatnio torlenu, który swobodnie poddawał się wypukłościom ciała. Całość jednoczęściowego, śmiało wykrojonego stroju urywała się nagle nad linią biustu, gdzie dało się dostrzec sprężystą tasiemkę koloru opalonej skóry. Gdyby tak pociągnąć za tę tasiemkę, pomyślał, a głośno powiedział: mam potwierdzenie z AK Solant. Wyznaczyli mi termin egzaminów wstępnych. Myśli Kaśki przyspieszyły nagle. Solandzka Akademia Astronautyki jest w naszym regionie? Zapytała. Spojrzał na nią zdumiony. Dawna partnerka w marzeniach o międzygwiezdnych podróżach teraz wykazywała taką ignorancję. Słodka blondynko, nie wiesz, gdzie leży Soland? Rzucił z ironią przemieszaną z czułością. To siódemka, ląd odzyskany. W naszej strefie klimatycznej tylko sporo na zachód. No tak, kojarzę, zreflektowała się. Ale będziesz przyjeżdżał? To uczelnia podwyższonego reżimu. Wyjaśnił. Obozy treningowe na przemian z zajęciami, testy odporności. Rozłożył ręce. Przez pół roku się stamtąd nie ruszę. O ile się tam dostanę. Resztki uśmiechu z ust Katarzyny zniknęły bez śladu. Zamilkła. Myślałam, że to nasze szczeniackie fantazje. Odezwała się w końcu. A ty poważnie? Może się uda, puścił do niej oko. Solandzka Akademia szybko się rozrosła, zbudowali niezłe stacje orbitalne, mają już sporo międzyplanetarnych, załogowych, a na wzmocnionej fotonówce pewnie ruszymy dalej. Rozejrzał się, jakby szukał wsparcia. W powietrzu drgała tylko para z nadbagien. Widzę, że bardzo cię to podnieca, skomentowała z ironią. Ale musielibyśmy się czasowo rozstać, drążył temat dalej. To daruj sobie. Wypaliła. Zaprzeczył ruchem głowy, a jego twarz przybrała wyraz tak niewzruszony, że zaszkliły jej się oczy. Więc jedź, jeśli to twoje powołanie, rzekła z egzaltacją. Ja cię nie zatrzymuję. Właśnie, że tak. Starł wierzchem dłoni łzę z jej zaróżowionego słońcem policzka. Co jest, kochanie? Przecież nawet gdy uda mi się to skończyć i nawet gdy tam zostanę, zabiorę cię do siebie. Ale będziesz latał. Nie wątpiła, że uda mu się skończyć te studia. A ja mam czekać? Do dupy takie życie. Westchnął głęboko z braku argumentów. Przygarnął ją mocno. Wtuliła się w niego jakby w obawie, że go traci. Pogładził jej włosy opadające lokami na ramiona. Potem odgarnął je i musnął wargami jej szyję najdelikatniej jak potrafił. Nie wyczuwając protestu, poszukał jej ust. Jak rzadko do tej pory, w pełni odwzajemniła pocałunek. I kolejne jej pocałunki były dziś gorące, ale obawiał się, że jak zawsze dalsze próby cielesnego zbliżenia wstrzyma w popłochu. Tymczasem była na tyle przyzwalająca, że uwierzył, że może tym razem poczuł żar wzbierający w żyłach, gdy błądził rękami po jej nagich plecach, całował piersi przez elastyczny materiał. Jego dotyk nabierał intensywności, choć wyrzucał sobie, że nie umie być tak delikatny, jak pewnie ona by chciała. Gdy wyczuł jej protest, szepnął: proszę, nie zatrzymuj mnie teraz, kochana, bo nie dam już rady. Zaufasz mi? Chciała powiedzieć, że zaufa, choć nie ufała do końca. Czuła, że on wyzbył się hamulców i przestraszyła się, że już nie zdoła go powstrzymać. Chodź na trawę, powiedział zmienionym głosem. Nie pozwoliła unieść się z pnia. Znowu pomyślał o tasiemce od stroju. Z łatwością wysunęła się z brzegów kostiumu. Strój zwinął się błyskawicznie, odsłaniając krągłe, jasne piersi dziewczyny. Przełknął głośno ślinę, a ona zamknęła oczy. Co ja robię? Kaśkę dopadła jednak obawa. Ujrzała w myślach grymas na twarzy matki. To przywróciło jej poczucie rzeczywistości. Wyrwała się z objęć i szepnęła: a jeśli ktoś nas widzi? Robert obejrzał się odruchowo i wtedy stało się z nim coś dziwnego. Poczuła, jak sprężył się cały. Krzyknął nieswoim głosem: uciekajmy! Skołowana zamarła bez ruchu. On zerwał się z pnia i wyciągnął dłoń w jej stronę. Bezmyślnie ruszyła przed siebie, zmuszając się do biegu. Nie podała mu ręki, chwyciła opadający kostium. Patrząc pod nogi, dostrzegła kątem oka, jak on rzucił się w bok, jakby przed czymś uskakując, i przekoziołkował po trawie. Biegnąc, próbowała odnaleźć go wzrokiem. Wtedy potknęła się o gałąź i straciła równowagę. Tuż przed upadkiem mignął jej obraz ruchomy, nieprawdopodobny. Jej wstrząśnięty umysł próbował wykonać komendę usuń. Nim zdołał to zrobić, odczuła dziwną miękkość, a myśli zapadły się w spiralną studnię. Gdy Robert poderwał się z ziemi, ruszył przed siebie na oślep. Ale obejrzał się w końcu. Nie dostrzegł już ani Kaśki, ani tego, co zbliżało się do nich bez szmeru. Możesz, kurwa, Jezu Chryste! Co to mogło być? Czarne szkielety latające, kostucha, idioto, a nawet cztery? Co za pojemnik ciągnęły? Zatrzymał się. Nie mógł wciąż opanować drżenia. Ohydna wizja sprzed chwili zawładnęła nim całkowicie. Próbował zebrać myśli. Nie było Kaśki. Czyżby to ją pochłonęło? Wzdrygnął się na samą myśl. Polana była rozległa. Nieprawdopodobne, by Kaśka dobiegła do ściany lasu. Może się przewróciła, może utknęła w jakimś wykrocie. Lęk przed zagładą topniał pod brzemieniem odpowiedzialności. Kaśka! Krzyknął. Nie usłyszał odpowiedzi. Mimo strachu wracał przez polanę, nie przestając wołać. Rozgarniał krzaki, podnosił gałęzie. Nie znalazł nic. Zaczął szukać w lesie, ale zwolna ogarniało go zwątpienie. W końcu usiadł na pieńku i ukrył twarz w dłoniach. Czekał. Mechaniczne stukanie dzięcioła nieubłagalnie odmierzało czas. Próbował uwierzyć, że za chwilę obudzi się w łóżku, a upiorne wypadki, jak już nieraz bywało, okażą się senną marą. Widmo, o którym starał się zapomnieć, miało wszelkie znamiona absurdu. Było jednak na tyle wyraziste, że mózg odtwarzał je uparcie. Gdzie jest Kaśka? Nie mógł sobie darować, że tak bezmyślnie ją zostawił. Dlaczego nad sobą nie zapanował? W końcu spojrzał na zegarek i stwierdził z przestrachem, że odłączyli się od grupy ponad 3 godziny temu. Postanowił stawić czoło rzeczywistości. Zaczynało się ściemniać. Podniósł się, gotów wracać. Przeszedł kilka metrów i stanął jak wryty. Ujrzał ją niemal u swoich stóp. Leżała w naturalnym zagłębieniu terenu, w bujnej w tym miejscu trawie. Pochylił się i dotknął jej ramienia. Otworzyła oczy, usiadła i uśmiechnęła się do niego. Odetchnął z ulgą ułaskawionego. Co się stało? Zapytała. Myślałem, że ty mi powiesz. Ja? Ty kazałeś mi uciekać, rzekła z wyrzutem. Nie wiesz, co się z tobą działo? Nie mógł uwierzyć. Biegłam, potknęłam się i straciłam na chwilę przytomność? Na chwilę? Żachnął się. Na kilka godzin. Nie słyszałaś, jak cię wołam? Potrząsnęła przecząco głową. Nic nie rozumiem. Wzniósł oczy w niebo. Wracamy. To oddaj moją taśmę. Wskazała wzrokiem dłonie, którymi przytrzymywała kurczący się kostium. Nie mam. Robert bezradnie rozłożył ręce. Nie znalazłem jej. Skrzywiła się, nie dowierzając, że on wie, o co chodzi. Pamiętasz chociaż, jak wyglądała? prychnęła. Jak pieprzony wyrzut sumienia. Nie wytrzymał. Jasny brąz z jaskrawą firmówką na odwrocie. Okej, zimno. Jak ja się teraz pokażę? Westchnęła załamana. Nad jeziorem zastali wściekłego Maćka siedzącego przy plecakach. Był wciąż w t-shircie i spodenkach, choć na pewno doskwierał mu chłód zachodu, który rozlał się już purpurą po niebie. Pogięło was? Rzucił na powitanie. Dłużej nie mogliście? Chwycił garściami płowe włosy w geście rozpaczy. Stało się coś niesamowitego. Głos Roberta utracił swą zwykłą dźwięczność. Spodziewam się. Maciek spojrzał wymownie na Katarzynę, wciąż przytrzymującą strój. Malicki nie chciał dłużej czekać. W końcu nikt nie miał już nastroju do żartów. Wykrzywił wąskie usta z niesmakiem. Nie doczekawszy się reakcji, wyjął dżinsy i kurtkę z plecaka. Robert pomógł przebrać się Kaśce i sam wciągnął dres. Też nie mam nastroju do żartów, rzekł po chwili tonem tak wyzutym z emocji, że Maciek włączył oświetlacz, by przyjrzeć się koledze. Czekał bez słowa na komentarz i się nie doczekał. Ruszyli w drogę powrotną. Robert zaczął w końcu mówić. Zrelacjonował niedawne zajście. Pominął jednak absurdalne szczegóły swojej wizji. To tak jakby zaczaiło się na nas w powietrzu jakieś pudło, podsumował. Absorpcyjne. Dodał nie wiedzieć czemu. Kontener z ciemną czeluścią. Wyjątkowo paskudny. Maciek szybko przejął atmosferę opowieści. Zaaferowany potknął się kilka razy, ledwie podnosząc długie nogi nad zmurszałymi pniami. Uznał, że należy tu koniecznie jutro wrócić. Mimo półmroku co i raz przyglądał się Kaśce. Ta zaś od chwili, gdy przez telefon Roberta uspokoiła matkę, że już wraca, beztrosko wypatrywała świetlików. Jakoś szybko wchodziły w tym roku w okres godowy, błyskając wokół hipnotyczną zielenią. W poniedziałek koledzy uciekli z kilku lekcji i, mimo niechęci Roberta, przeszukali raz jeszcze miejsce podejrzanego zdarzenia. Bezskutecznie. Zwłaszcza, że nie wiedzieli nawet czego szukają, oprócz sławetnej tasiemki Kaśki. W końcu chłopak uwierzył prawie, iż uległ przywidzeniu, które podsunęła mu wyobraźnia. A według złośliwej opinii przyjaciela jego wyobraźnia była wtedy mocno rozbudzona. Jedna rzecz nie pasuje. Robert bronił się resztką sił. Bo niech już będzie, że to ja najpierw miałem zwidy, a potem nie widziałem leżącej Kaśki. Ale ten upływ czasu. Straciła przytomność na tak długo po upadku na miękką trawę? No i była nieświadoma, że minęło ponad 3 godziny. A ty byłeś świadomy? Zripostował Maciek bez jasnego sensu. No raczej. Miałem przecież ten smartwatch, wskazał zegarek. A gdybyś nie miał? Że niby i ja mogłem być nieprzytomny? Robert zastanowił się przez chwilę. Co, jakiś teleport? Albo porwanie kosmitów? Jego głos zdradzał irytację. Jednak zmień dealera. Tak tylko dywaguję, Maciek wzruszył ramionami. Robert starał się puścić uwagi kolegi mimo uszu. Jednak niewinnie zasiane ziarno niepokoju zakiełkowało mimo świadomego protestu. Sama Kaśka natomiast niechętnie rozmawiała na temat wydarzenia i zdawało się, że szybko o nim zapomniała, ale w pełni zapomnieć nie mogła. Zwiastuny nieznanego. Klasa Roberta rozpoczęła przygotowania do egzaminów. On sam spędzał nieliczne już teraz wolne chwile z Katarzyną, dopingowany dodatkowo poczuciem winy. Na szczęście nie wróciła do tematu jego studiów. Zauważył natomiast, że jakby spoważniała. Nie była to drastyczna zmiana. Potrafiła po dawnemu śmiać się i żartować, lecz co jakiś czas popadała w melancholijne zamyślenie. Jednocześnie zorientował się, że Kaśka systematycznie pogłębia wiedzę. Zwłaszcza z fizyki i chemii. Potrafiła mówić o siłach, falach, jonach wchodzących w reakcję z taką swobodą, jakby całe dnie spędzała w laboratorium. Imponowało mu to i zadziwiało jednocześnie. Studiujesz ostatnio dzieła naukowe? Zapytał kiedyś tonem stetryczałego profesora. Sam sobie studiuj, ja mam jeszcze cały rok, wzruszyła ramionami. Wtedy coś sobie uzmysłowił. Otóż jej wiedza miała głównie charakter praktyczny. Kaśka znała zazwyczaj przebieg zjawiska, nie pamiętając jego nazwy. Z trudem opisywała proces słowami przyjętymi w nauce, łatwo natomiast demonstrowała go na migi. Mówiła na przykład, że elektrony rozpędza się w czymś takim z polem magnetycznym, zwiniętym jak ślimak, ale nie kojarzyła tego z nazwą cyklotron. Dodała kiedyś z absolutnym przekonaniem, że w bardziej zaawansowanym urządzeniu można rozpędzać cząstki ponad prędkość światła. Wobec pewności Roberta, że zjawiska nie omawiano w szkole, twierdziła, że ma rzecz przed oczami i że widziała ją zapewne w holo. On zaś nie oglądał ostatnio holowizji. Od tej pory starał się jednak uważniej słuchać wywodów Katarzyny. Zaczął ją nawet podejrzewać o kontakty z którymś fizykiem z tutejszego ośrodka. Jednak dowodów nie znalazł. Tuż przed maturą wyrwali się nad rzekę. Zapach kwitnących ziół przyprawiał o zawrót głowy, a beztroskie podwanianie owadów aż zarażało swobodą. On zmęczony obiecywał sobie nadrobić czas spędzony przed komputerowym terminalem zaraz po egzaminach. Ona była w doskonałym humorze. Jak przygotowania? Zagadnęła z uśmiechem. Odchyliła kępel lucerny, by usiąść bliżej niego na ławce. Mam dość tych ciśnień. Wkurza mnie brak ruchu. Westchnął. Ze ścisłych spoko, ale obywatela prawie nie tknąłem. No ale chyba będzie standard. Zmiany demograficzne po korekcie lądów. Przyspieszenie naukowo-techniczne w efekcie zniesienia granic, zintegrowana gospodarka światowa, ujednolicony system oświaty. Kaśka skinęła głową. Regeneracja zatrutych terenów podjęła, albo wprost obywatel lat 50. A ze społecznej? Społeczeństwo ekologiczne, rozkręcał się Robert. Zachowania sprzyjające przetrwaniu klęsk żywiołowych czy jednoczący efekt wspólnej odbudowy. Poczuł się przygotowany. To się zna choćby z historii rodzinnych. Za to z biologii jestem cienki jak dupa za skrońca. Zaśmiała się na myśl o nieszkodliwym gadzie. Pewnie żałujesz, że nie popracowano nad tobą w łonie, rzuciła. Czyli nie pojął tej aluzji. No, że najlepiej chwyta się w okresie prenatalnym, wyjaśniła cierpliwie. Co się chwyta? Zdziwił się jej poczuciem humoru. Informacje. Teraz miałbyś jak znalazł na przykład syntezę białka. Jej współczucie wyglądało na szczere. Wała ze mnie ciśniesz. Odparł, choć nie podejrzewał jej o złą wolę. No co ty? Obruszyła się. Mówię o tym kodowaniu podprogowym czy podświadomym. Tak to się nazywa? No ten profesor, co go wylali za eksperymenty na hybrydach, on to ruszył. Westchnęła, przeszukując pamięć. Ale przecież twój stary musi się na tym znać. Nie wiem, co bierzesz, ale trzymaj to ode mnie z daleka. Skwitował tonem żartu. Reakcja lękowa na wspomnienie tatusia? Zapytała z ironią. Przecież nie bredzę, tylko nazwisko wyleciało mi z głowy. Wróciła do tematu. To ten sam facet, co stworzył żywe syntetyki. Musisz wiedzieć, jeśli choć liznąłeś inżynierię genetyczną. Nie wiem. Robert nie krył już zagubienia. Spojrzała na niego z niedowierzaniem i rzuciła z przekąsem. Syn biotechnologa. To streść mi o tej inżynierii, poprosił. Ja niewiele pamiętam, przyznała. Wymiana części genomu u organizmów niższych, biblioteki genowe, przeróbki w plemnikach. Można zmienić też jajo, zapłodnić i wyhodować nową zygotę. Nawet z dwóch różnych gatunków, ucieszyła się wyraźnie. I co z tą zygotą? Dociekał. Jak to co? Rozwija się często w bardzo pięknego osobnika. Tak do końca jako nowy człowiek? Nie wierzył. Właśnie jako syn biotechnologa. A czemu nie? Uśmiechnęła się zalotnie. Ale przecież na ludziach jeszcze tego oficjalnie nie robiono, uspokoiła go. Wykorzystujemy za to organizmy genetycznie modyfikowane oraz TWX20. Ostatnie zdanie wypowiedziała z dozą dumy. Co to jest TWX20? Robert tracił cierpliwość. Kaśka ucichła. Śledziła wzrokiem trzmiele, grasujące w granatowych kielichach tojadu. W końcu odrzekła. Nie wiem, to pamiętam tylko z regułki, ale słabo ją rozumiem. Nie wiem na przykład, co oznaczają te nazwy, jak Sursun. Dziwnie się to pisze. Mam przed oczami litery. Chwyciła jakiś kij i wyryła wyraz na piasku, używając nietypowych znaków. I jeszcze pierwsza litera ma nad sobą kółko, a na nim haczyk. O, coś takiego, tylko przestrzennie, wyjaśniła pewniejszym tonem. To taki aligator z czubem na głowie. Chyba cię Bóg opuścił. Robert próbował przywrócić klimat żartów, choć zrobiło mu się nieswojo. Masz gorączkę? Dotknął jej czoła. Zimne. A może ktoś za mocno popracował nad tobą w łonie? Świnia. To przestań ściemniać, bo zaczynasz mnie przerażać. Przecież nie ściemniam. Poczytaj o syntetykach choćby w necie. Na przykład zamilkła, zażenowana. Nie mogła sobie przypomnieć, gdzie to widziała. Ale przecież tak jest, na pewno. Przerwała, blednąc nagle. Boli. Zacisnęła dłonie na skroniach i nim zdążył ją przytrzymać, osunęła się na nieskoszoną trawę. Hej, co jest? Robert pochylił się nad nią przestraszony, nie na żarty. Nie wiedział, co robić. Usiłował przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy. Kaśka nie była nieprzytomna. Oddychała normalnie. Pod wpółprzymkniętymi powiekami dostrzegł szybkie ruchy jej oczu. Zaprotestowała gwałtownie, gdy chciał unieść jej nogi. Poprawiła krótką, marszczoną spódnicę i wsparła się na łokciach. Szepnął nareszcie. I położył się w trawie obok niej. Uśmiechnęła się blado, strąciła kilka suchych kłosów z koronkowej bluzki i wtuliła policzek w jego ramię. Po chwili podał jej rękę i pomógł wstać. Zaproponował powrót przesieką do domu. Domyślała się, dlaczego wybrał tę drogę, ale podążyła za nim. Gdy w leśnej gęstwinie całował ją, rozpalony powiedziała zgodnie z prawdą, że boli ją głowa. Wciąż jeszcze nie czas? Starał się kryć irytację. Mam nadzieję, że nie każesz mi czekać do twojego egzaminu dojrzałości. Nie, ale przynajmniej do twojego. Odrzekła z wymuszonym uśmiechem. I wtedy zobaczył to po raz pierwszy. Niekontrolowane drgnienie jej głowy. Dziwaczne i jakoś nienaturalne. Powiedziałby nawet niesmaczne. Ona z pewnością uznałaby je za żenujące, gdyby była tego świadoma. Niby nic wielkiego, ale przeszył go dreszcz. Szlak poza kolejnością, pilne, kierunek Uldri, stożek Uraho do koordynatora Folmato, raport z 6 Monakty, eksploracji Mahabor 3. Poszukiwania nie dają wciąż skutku. Nieprawdopodobne trudności w porozumieniu z mieszkańcami globu. Konwencja zabrania ryzykownej ingerencji. Wykorzystujemy każdą możliwość, która wydaje się bezpieczna. Planeta wysoce specyficzna. Trafiliśmy na niestabilne źródła wysokich wibracji osobniczych, co potwierdza doniesienia Kotleja. Proszę o zgodę na przedłużenie pobytu. Koryfer Tragueri.